Pokój Boże wam, bracia i siostry. Witam wszystkich serdecznie, tych, którzy również nas słuchają. Dzisiaj chciałem przede wszystkim tutaj na tym miejscu, z tego miejsca uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy Jemu oddawali chwałę. I dzisiaj nie będę prowadził jakiegoś nauczania. Nie będę dzisiaj również próbował jakiegokolwiek przesłania robić oprócz własnego przeżycia, własnego świadectwa. Nie wszyscy słyszeli, wielu niejednokrotnie pyta mnie, jak te moje kroki i wydarzenia, które mnie skierowały na to, że kiedyś oddałem życie Panu Jezusowi Chrystusowi, że pragnęliby usłyszeć. Myślę, że wielu z was pewne fragmenty mojego życia i wydarzeń, które w nich zaszły, znają, słyszeli. Ale dzisiaj chciałbym się podzielić z wami, przypomnieć niektórym, a niektórych zachęcić, jak wspaniały jest nasz Bóg. Amen. Dzisiaj chciałbym na tym miejscu uwielbić imię Pana Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Zawsze poruszał mnie fragment Słowa Bożego z objawienia świętego Jana, gdzie często ten werset cytuję. I tutaj w tym fragmencie 12 rozdziału widzę ludzi, którzy są zgromadzeni wokół Pana Jezusa i którzy zwyciężyli szatana. Słowo Boże w 11 wersecie mówi nam: a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej obrać niż śmierć. Dzisiaj chciałbym zaświadczyć o tym, jak krew Pana Jezusa Chrystusa obmyła mnie z grzechów. Jak do tego doszło, jak to się stało i złożyć świadectwo Bożego dzieła w moim życiu. Tak jak wielu z nas 71 lat temu, nie wszyscy 71 lat temu, ale wielu z nas właśnie urodziło się, kiedy nasi rodzice i my sami później byliśmy włączeni prawie że automatycznie, zwyczajowo, kulturowo. Akurat tak było, że wiara przodków była związana z Kościołem Powszechnym i ja również się urodziłem w tym akurat czasie, gdzie tak mało było wiadomo na temat w ogóle protestantów, odrodzonych ludzi. Te rzeczy, nie było ani materiałów, ani książek, ani ludzi, którzy by tą wiarę tak szerzyli. Wiadomo było, że jest Kościół Powszechny, gdzie chodzi większość, natomiast ta inność, która się pojawiała, a byli tutaj również tacy, byli generalnie bardzo piętnowani i zawsze się na nich negatywnie mówiło i odnosiło do nich. Jak wiecie, również tak dynamicznie wtedy, jak i do dzisiaj, chodząc po domach, świadczyli Świadkowie Jehowy, tak się nazywali. I poza tym praktycznie nie było kontaktu z innymi kościołami czy grupami ludzi wierzących. Ja miałem to, że urodziłem się w rodzinie ateistów. Mój ojciec był milicjantem, ideowiec, w Boga nie wierzył, Boga nie ma. To jest taki pokarm tylko dla ludu, ale to jest zwiedzenie. Moja matka również była członkiem partii, gdzie właściwie do kościoła się nie chodziło, ani się nie szerzyło tych idei, ani nie wspominało się o wartościach chrześcijańskich. Niemniej, wiecie, no, tak na wszelki wypadek, jak to wtedy było, jak to ci dygnitarze również traktowali, do dzisiejszych czasów mamy takie właśnie możliwości zobaczenia wiele kościołów, które są wybudowane poza miastem, poza centrum. oni tak szerzyli to, że nie, że ateiści, że nie wierzą ani nic, ale na wszelki wypadek swoje dzieci, czy tam czasem i oni za te miasta jeździli do kościołów i jak wiemy tutaj uczęszczali na msze. I pomimo, że oficjalnie się nie deklarowali jako katolicy, to jednak troszeczkę, tak jak powiedziałem, tego tutaj rzymskokatolickiego, całych wartości, które niesie i sakramentów, oni tutaj w tym brali udział. W moim domu nie. W moim domu ani ojciec, ani matka tego nie poważali, nie kazali nam chodzić na żadną religię, na nic. Niemniej też tak skłonni byli tu zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci i ochrzczeni byliśmy. Tak, jak się urodziliśmy, zostaliśmy ochrzczeni. Później bardziej ze strony matki taka dbałość o to, żeby ewentualnie was nie wytykano palcami, więc również sąsiadkę zaangażowała do tego, aby nas tutaj prowadziła i abyśmy do pierwszej komunii świętej szli i też żeśmy byli. Chodziliśmy na religię, ale ten nasz, załóżmy, proces edukacji, nauczania religii zakończył się dla mnie dosyć szybko, mojego rodzeństwa również, bo w wieku 12 lat, takżeśmy kiedyś tam zabawy na śniegu uprawiali, no i jeden z moich braci, ja śnieżką uderzył księdza w oko, okulary miał, rozbił mu to i był tak poirytowany, że powiedział, że nikt z nas nie ma na religię się pokazywać i chodzić, dopóki rodzic któryś nie przyjdzie. Dlatego, że rodzice nigdy nie chodzili do kościoła, tym bardziej również, żeby porozmawiać z księdzem, jak ten proces nauczania ich dzieci, czyli nas, przebiega. No więc, ponieważ rodzice nie zgodzili się, żeby ktokolwiek szedł tam do księdza, więc nas usunięto z nauczania religii, więc od 5 klasy, mogę powiedzieć, szkoły podstawowej nie chodziłem już do kościoła katolickiego. Niemniej, kiedy skończyłem szkołę podstawową, szedłem do szkoły średniej, i w pobliżu miałem przyjaciela, który był adwentystą, mój rówieśnik. No i tam zacząłem chodzić, spotykać się z nim, również słuchać tych nauk. Jeden z tych członków Kościoła Adwentystów przyszedł również do naszego domu, dlatego że też chodził po domach i rozmawiał z moim ojcem. W tej rozmowie mój ojciec był takim dosyć zagorzałym i zaszczepiony tymi ideami ateizmu, a więc nie przyjmował tych tez, które mówiły o Bogu, nie poważał tutaj również Słowa Bożego. I ja tak często siadałem i słuchałem tego człowieka, który dosyć dużo mówił właśnie o Królestwie Bożym, o sądach, które nadejdą na ziemię, o czasach ostatecznych. I pewnego dnia, kiedy przyszedł, zaproponował mojemu ojcu Biblię. Biblię gdańską. O Biblię było trudno, to nie dzisiejsze czasy, gdzie można prawie na każdy temat znaleźć książkę albo informacje w internecie. Ten czas był zupełnie inny i również, jeśli chodzi o Biblię, było bardzo trudno zdobyć. Ja się zapaliłem do tego i tak cichutko powiedziałem, bo mój ojciec odmówił i mówi, a czy ja bym mógł dostać tą Biblię? No więc zostawił tą Biblię i od tego czasu zacząłem czytać Słowo Boże. Był to 67 rok. Dla niektórych, oho, to już Coś mi wie, jaka to historia, no. Ale jak popatrzycie na moje włosy, to widzicie ten wiek jednak widać na mojej głowie. Ja zacząłem czytać Biblię, zacząłem również rozważać ją. Miałem, tak jak powiedziałem, kontakt z adwentystami, a więc również tej ich nauki. Powiem, że czytałem i to było, wiecie, słowo. To była litera. Ono nie żyło we mnie, aczkolwiek rozważałem różne rzeczy i porównywałem. Nie było tak jak dzisiaj konkordancji, że sobie można tam wziąć dane hasło i znaleźć wszystkie wersety, które mówią na dany temat. Ja sobie konkordację sam pisałem. Tak jak czytałem Słowo Boże i jakiś temat mnie tam poruszył, czy małżeństwo, czy tam załóżmy Duch Święty, Pan Jezus i tak dalej, to wypisywałem z Biblii te fragmenty Słowa Bożego, które na ten temat mówiły. Temat piekła, temat raju, aniołów. I do dzisiaj mam te moje zapiski, gdzie taką swoją konkordację robiłem. Jak wiemy, dzisiaj nie jest to potrzebne. Dzisiaj żaden z nas tak nie robi. Ma to gotowe. Czy internet, czy nawet pozycja książkowa udostępnia nam to. Powiem, że to była litera. Żyłem tym, ale miałem problem z przyjęciem właśnie tych zasad nauczania i wiary, które reprezentowali ci moi przyjaciele. I pomimo nawet z ich strony takich pewnych nacisków, zachęty, żebym stał się członkiem ich kościoła. Nie doszło do tego, nie miałem wewnętrznego przekonania. Kiedy w 1967 roku zacząłem czytać Słowo Boże, spotykać się z nimi, zawsze miałem w swoim sercu takie pragnienie być blisko Boga. I kiedy pamiętam, pierwszy raz czytałem wydarzenia zapisane w Księdze Mojżeszowej na temat Józefa, którego za jego sny sprzedano do Egiptu, okazując mu akt łaski, bo z początku chcieli go zabić za to, później go sprzedali do Egiptu i później te wydarzenia w Egipcie tak w moim sercu wzbudziły pragnienie i tak modląc się, bo od czasu, kiedy spotykałem się z moim przyjacielem, tak często też modliłem się. I też się tak modliłem pod wpływem tego Bożego Słowa. Mówię, Panie, ja też bym tak chciał. Ja też bym chciał, żebyś do mnie przemówił, abyś mi coś przekazał. I miałem sen. Miałem sen, że znajdowałem się nad ogniem, tak jakbym był, wiecie, narożnie. Te kijki, załóżmy tam, te pręty i nie byłem przebity niczym. I nie, że tam kręcono mnie, ale tak ja się kręciłem wokół tego ognia, który płonął poniżej. Aczkolwiek nie parzyło mnie to i w żaden sposób się nie paliłem. Ale tak się obracałem w tym ogniu. I usłyszałem takie właśnie słowa, takie przesłanie Boże i Bóg przekazał mi, wiele dni upłynie, zanim oddasz mi swoje życie. Dużo upłynie czasu, zanim się pojednam z Bogiem. Zdziwiony byłem, ja pewnych rzeczy nie rozumiałem w ogóle. Dopiero później, kiedy przyszło już nawrócenie, o czym za chwilę będę wspominał, mogłem z innej perspektywy spojrzeć, jak wielką łaskę okazał mi Bóg i jak jest to spójne z tym, o czym mówi Słowo Boże. Szkoła podstawowa, później średnia, wiecie jak to jest, rozstaliśmy, mój kolega wyjechał do Warszawy, ten kontakt się urwał, a ja czytałem Słowo Boże i tak jak mogę powiedzieć, orientowałem się w tematach, gdzie, jakie niektóre rzeczy, które mnie poruszały, w jakiś sposób ciekawiły, gdzie się znajdują, więc Biblia nie była dla mnie jakąś obcą księgą. Ale, Ale to była litera, to było słowo, to było coś tak jak, wiecie, nauczenie się pewnych fraz gramatycznych, pewnych, można powiedzieć, wzorów matematycznych. Ja wiedziałem, orientowałem się, mogłem to zacytować, mogłem to napisać, ale głębi tego poznania nie miałem. To jest tak jak ludzie, załóżmy, humaniści nie lubią ścisłych przedmiotów. I zawsze mi to przychodziło z trudem, ale uczyli się. Jak padło, załóżmy, jak padło hasło twierdzenie Pitagorasa, to on to potrafił powiedzieć. Ale jak już miał zadanie rozwiązać, wielu z was wie, o czym mówię. To katastrofa. To była czarna magia, za przeproszeniem. Z fizyki, wzór na drogę, dynamika, te inne rzeczy. On umiał, bo on się tego nauczył. On umiał to wyrecytować, to umiał napisać. Ale jak przyszło, żeby to wytłumaczyć i rozwiązać zadanie, nie było siły. I to tak tu było, że w wielu wypadkach, jak coś tam było, załóżmy, wśród moich przyjaciół, było nauczanie odnośnie, załóżmy, święcenia soboty, jak sami się orientujecie, przepisy dotyczące jedzenia i tak dalej. Ja wiedziałem, gdzie to jest zapisane. Ale powiem szczerze, że ogólnie duchowo było to dla mnie, powiem, obce. Ja nie czułem tego, że mam w ten sposób żyć, że to jest dla mnie i że to jest prawdziwe. Ja nie umiałem tego wytłumaczyć. Wtedy podjąć ze mną dyskusję było niecelowe, dlatego że ja nie potrafiłem obronić słowem tego mojego stanowiska. Ja to duchowo czułem, że to jest nie tak. Tak jak powiedziałem, później szkoła, studia. Myślę, że ten okres niejednokrotnie, jak wiecie, młodzi ludzie, jak z wami rozmawiałem, kiedy idziecie na studia, mówię, że to jest niebezpieczny czas dla tych ludzi młodych, którzy wchodzą w tą, można powiedzieć, w arkana nauki, świata, pojmowania go i tak dalej. Ale z drugiej strony tak, ten czas, który bardzo jest wypełniony nauką, różnymi spotkaniami i właściwie zaczyna się oddalać człowiek od tego, żeby Biblię czytać, oddala się człowiek, żeby studiować, spotykać się, jeździć na spotkania. To tak niekoniecznie musi być i dobrze jak nie jest, ale jest to właśnie taki okres, który bardzo odciąga człowieka, działa dosyć szkodliwie w tym momencie na jego wiarę, jego pogłębianie wiary przede wszystkim. Powiem szczerze, że znałem pewne fragmenty Słowa Bożego, które mówiły o przemianie życia, ale nigdy nie miałem do czynienia z takim skonfrontowaniem się bezpośrednim, które mówiło o nowonarodzeniu. Takie słowo słyszałem, ale ono zupełnie inaczej było odbierane, inaczej jest zdefiniowane, można powiedzieć, w Kościele powszechnym, wśród ludzi, których się poruszałem. I tak właściwie nigdy nie zgłębiłem tego tematu. Zacząłem pracę, poznałem moją żonę. W 80 roku pobraliśmy się, ona była i pochodziła z rodziny głęboko wierzącej katolików, którzy naprawdę mocno angażowali się w pracę Kościoła. Mieszkałem wtedy po ślubie z moją żoną w Kaletach. Braliśmy ślub kościelny. W Kościele katolickim urodziło się nam dwójka dzieci. 81. Krzysiu, znacie go. 83. Dorotka, też ją znacie. Przyjechał do mnie brat, młodszy brat, który tu mieszkał w mieszkaniu rodziców, tu gdzie obecnie mieszkam. przyjechał do mnie w 86 roku na wiosnę. Tak żeśmy rozmawiali i on mówi, wiesz co, Czesiek, ja byłem w Gliwicach, w Arce. I tam modlili się nade mną starsi po nabożeństwie i otrzymają chrzest w Duchu Świętym. Na niego spojrzałem. I o czym ty mówisz? Jaki chrzest w Duchu Świętym? No tak, chrzest w Duchu Świętym. I zacząłem mówić językami. Tak zdziwiony jestem, wiesz co, ja z tobą nie porozmawiam na ten temat, dlatego że jestem zdziwiony, nie znam tematu. On mi też niewiele mógł powiedzieć. No więc w tym roku 86 zacząłem czytać Nowy Testament pod właśnie w kierunku, co to jest ten chrzest w Duchu Świętym, czy coś takiego jest, czy Biblia na ten temat mówi, jak to się dzieje. No i byłem zdumiony, że tyle lat czytałem Słowo Boże i nie zwracałem w ogóle uwagi na to. Nikt w jakiś sposób nie głosił tej nauki, nikt nie wyłuszczył pewnych wersetów, które tak są żywe i tak istotne, jeśli chodzi o proces nowonarodzenia. Zaczęły te słowa do mnie przemawiać. Kiedy to sobie uzmysłowiłem, pojechałem do Arki, do Gliwic i byłem pierwszy raz na nabożeństwie Kościoła Zielonoświątkowego. Poznałem tam i znacie Czesława Mężyka, może Korneliusza już mało kto pamięta, ale był wtedy też pastorem, rozmawialiśmy tam, ale praktycznie nic się nie wydarzyło i nic w swoim sercu nie odczułem. Wróciłem, ale brat, kiedy ponownie przyjechał, mówi, wiesz co, konferencja jest w 86 roku, przyjeżdża taki znany ewangelista, może byś pojechał na tę konferencję. Mówię, na konferencję ewangelista znany. Mówię, i co to, będę słuchał. No ale on mnie zachęcał tak bardzo, zostawił mi ulotkę. To był David Wilkerson w Spodku w Katowicach w 86 roku. Tak duchowo odczułem, że mam tam jechać i pojechałem tam na tą konferencję i w tym właśnie czasie usługa brata Davida była tak przemawiająca do mojego serca. Że powierzyłem swoje życie Panu Jezusowi. To nic wielkiego się nie stało w moim życiu, powiem wam szczerze. Jakiegoś wielkiego wydarzenia czy innych, można powiedzieć, dowodów jakiejś Bożej miłości nie zauważałem. Jedynie co to w moim życiu było niejednokrotnie takie duchowe zrozumienie, a tego nie rób, a tam w to nie wchodź, nie bierz udziału. Ja nie byłem człowiekiem, który pił, który palił. Nigdy nie miałem takich nałogów. Nigdy nie przeklinałem, pomimo że w moim domu było to nagminne i występowało. Mogę powiedzieć, że inna dolegliwość dotykała mojego grzesznego życia. To był hazard. Od 5 klasy szkoły podstawowej grałem w karty, uprawiałem hazard i byłem hazardzistą, ale również byłem szulerem karcianym. Także wiele krzywdy zrobiłem ludziom. Akurat w tej dziedzinie. Można powiedzieć, że to było takim nałogiem. Ja pochodziłem z rodziny dosyć skromnie żyjącej. I niejednokrotnie źródłem mojego utrzymania to był hazard, to była gra w karty, gdzie oszukiwałem i zdobywałem nieuczciwie pieniądze. No, to były inne czasy, to były inne pieniądze. Ale kiedy byłem na studiach, otrzymywałem rentę po ojcu, który już nie żył i matka, która nie żyła, 273 zł. To, żeby opłacić akademii, kupić materiały, ubrać się i tak dalej. Jeszcze część z tych pieniędzy musiałem przeznaczyć na opłatę czynszu mieszkania. Także gra w karty przysparzała mi tutaj środki, które pozwoliły mi się utrzymać i jakoś tam egzystować. Potrafiłem 3 dni i 3 noce grać, załóżmy, non-stop w karty. Jak żeśmy usiedli w takiej grupie na studiach w akademiku, tośmy jedynie wychodzili, żeby się odświeżyć pod prysznicem i coś zjeść. I wracaliśmy znowu do kart. To nie ma czym się chwalić. Można powiedzieć, że to brudne życie. Dzisiaj na to patrzę z dużym dystansem i obrzydzeniem, że aż tak mogłem być złym człowiekiem. Nie będę w szczegółach opowiadał sytuacji, które jednoznacznie pokazywały głębie bagna, w którym się znajdowałem. Mogę powiedzieć, że wracając do czasu, kiedy w 1986 roku powierzyłem swoje życie Panu Bogu, odczuwałem duchowy dyskomfort, kiedy mieszkałem razem z dziadkami mojej żony. Taki duchowy, wiecie, związanie, duchowa niewola, która była, która również miała duży wpływ na moje dzieci. I również w 1986 roku postanowiłem wyprowadzić się z Truszczycy, czyli Kalet, taka dzielnica dzisiaj Kalet, gdzie moja teściowa dzisiaj mieszka, dziadkowie już nie żyją. I wyrwałem te moje dzieciaki od wpływu tego, powiedziałbym, demonicznego, ciągłego wpływu duchowego na moje dzieci i na moją żonę. Modliłem się do Pana, abym również mógł pewne rzeczy zrozumieć i żeby Pan wskazał mi drogę, którą mam iść. W 1991 roku zderzyliśmy się albo przez przyjaciół, których znaliśmy, trafiliśmy do grupy domowej, gdzie z Betanii brat Heniu prowadził tą grupę, a akurat wtedy go nie poznałem. To był koniec 91 roku, dlatego że on miał problemy ze zdrowiem. I trafiłem do tej grupy, gdzie pamiętam, rozmawialiśmy o Bożych sprawach. A przede wszystkim, kiedy Pan otworzył mi oczy i mówił na temat chrztu, że powinienem się ochrzcić, że powinno nastąpić potwierdzenie tego i można powiedzieć, że również tak wołałem do Pana, jak ci z Dziejów Apostolskich w 2 rozdziale, kiedy Piotr mówi, że doprowadzili do śmierci Zbawiciela. To wstrząsnęło to nimi i oni wystąpili z apelem do apostoła Piotra, to co my mamy czynić teraz, skoro doszliśmy do tego punktu, że doprowadziliśmy do śmierci Zbawiciela. W moim sercu też to było, Panie, co ja mam robić, co ja mam czynić. I Słowo Boże, tak jak je studiowałem, przekonywało mnie i kiedy trafiłem do tej grupy, to miałem przede wszystkim co chęć, aby się ochrzcić. Aczkolwiek później rozmowa z nimi, jak spotykaliśmy, pokazała mi wiele innych rzeczy. Ale moim pragnieniem było ochrzcić się, tak jak w Ewangelii Marka mówi Słowo Boże, kto uwierzy, kto powierzy swoje życie Chrystusowi, to niech się ochrzci. Szukałem tego chrztu już w tym akurat 90-tych latach, 91-92, już było, można powiedzieć, wokół mnie kilka wyznań, z którymi miałem kontakt. Kościół Chrystusowy, baptyści, zielonoświątkowy. W rodzinie miałem świadków Jehowy. Nie spotkałem się ze zielonoświątkowcami jako taką. To był wtedy mój pierwszy kontakt. I tam usłyszałem od nich właśnie, że właściwie to ja w tych kościołach mogę się ochrzcić, ale muszę przyjąć zasady wiary ich. A więc jeżeli by był to kościół, załóżmy, chrześcijan wolnych czy baptystów, to musiałbym uznać ich zasady tutaj życia, ich zasady wiary i wtedy zostanę ochrzczony i przyjęty na członka ich społeczności, czego ja w ogóle nie czułem w swoim sercu. Traktowałem to na poziomie niewolnika, a więc teraz jak wy mnie ochrzcicie, to wy zaraz mówicie, że jestem wasz, a ja chcę być Chrystusowy. Takie było moje pojmowanie. A więc i adwentyści, zwłaszcza, że nie byłem tutaj tym, który przestrzega różnych tych obwarowań dotyczących jedzenia, modlitwy, dotyczących również sabatu, świętowania różnych świąt, więc moje serce było gdzie indziej i znajdowało potwierdzenie w Słowie Bożym. Już wtedy było więcej publikacji, materiałów. Aczkolwiek niektórzy mogą sobie nie wyobrażać dzisiaj, jak można żyć bez internetu. Ale wtedy żyło się bez internetu i wiele rzeczy trzeba było na piechotę robić. Wiele rzeczy trzeba było wyłuskać, znaleźć, spotkać się, rozmawiać, książkę jakąś dostać, żeby jakikolwiek komentarz dostać. To nie było takiej możliwości. Kiedy rozmawialiśmy tu wtedy na tej grupie i ja zapytałem, a jak to u was z chrztem jest? No a czemu? No bo ja jestem przekonany, Słowo Boże mnie przekonuje i chcę być posłuszny Słowu i chcę przyjąć chrzest. No to zaczęła się tam dyskusja, między innymi powiedziałem, a czy to też u was jest, że jak ktoś zostaje ochrzczony, to zaraz jest członkiem i staje się zielony. No więc były różnice zdań. I pewna osoba powiedziała, wiesz co, co ci szkodzi jechać do Katowic i pastora Karela Ferdynanda zapytać, jak to wygląda i co może być. I ja pojechałem. Pojechałem w grudniu 91 roku do Betanii. Byłem na nabożeństwie i tak mnie poruszył Duch Święty, że wiedziałem, że tam jest moje miejsce. Nikt mnie nie musiał przekonywać. Jeszcze o niczym nie rozmawiałem. Ale to dotknięcie było tak żywe, że wiedziałem, że to jest miejsce, w którym mam przebywać. Rozmawialiśmy z bratem Karelem, powiedział, dzisiaj nie i tak dalej, ale ja w styczniu będę jeździł po zborach, to będę w Tarnowskich Górach i cię odwiedzimy. Kiedy wziąłem mojego syna na nabożeństwo, bo żona z dzieciakami chodzili do kościoła katolickiego, kiedy dowiedział się, że znowu jadę, powiedział, że on ze mną chce jechać. Mówi, chodź Krzysiu, jedziemy. Moja żona się broniła, nie chciała jeszcze wtedy słyszeć o jakimś tam kościele zielonoświątkowym, aczkolwiek na tą grupę chodziliśmy. Domową, która tu była. No i pojechaliśmy i w grudniu, jak przyjechał pierwszy raz, był Krzysztof ze mną. I jak przyjechał, miał 10 lat, był po komunii w kościele. Przyjechał do domu i powiedział, mamo, ja już nie pójdę z tobą do kościoła. Ja pojadę z tatą, będę z tatą jeździł. No więc wielu z was doświadcza pewnych sprzeczek albo spięć w domu na punkcie wyznania. Jeżeli nie są obydwoje rodziców tego samego przekonania. No więc trochę tarcia było, ale syn zaczął jeździć ze mną. I później się stało, że i żona pojechała, zobaczyła, przeżyła i w sumie zaczęła też jeździć. W styczniu 92 roku przyjechał brat Karel Ferdynand, rozmawialiśmy na ten temat. Posłuchał troszeczkę o naszym życiu. Później też posłuchał, załóżmy tutaj, ludzi, którzy do Betanii chodzili, jak postrzegają mnie. W sumie dał mi taki kwestionariusz tam, żeby dane zrobić to, no i tam też było między innymi, że będę członkiem Kościoła Zielonoświątkowego i będę posłuszny starszyźnie tego kościoła i tak dalej. Ja powiedziałem, że pastorze, ja tego nie podpiszę, czego nie mam w sercu. Ja myślę, że Słowo Boże, na ile je znam, mówi, że ja chrząc się jestem zanurzony w śmierci i zmartwychwstanie Pana Jezusa i staję się Jego dzieckiem. Nie członkiem jakiegoś kościoła. To, czy ja jestem członkiem tego czy innego kościoła, to już praktycznie mój wybór, moja decyzja, a nie generalnie tutaj jakiś warunek, że musisz być tym czy tym i to robić. Ja mówię, jeżeli człowiek pragnie żyć po Bożemu i iść z Bogiem, no to nie powinno to przeszkadzać. Tak jak Piotrowi nie przeszkadzało 3000 ludzi ochrzcić i nie dochodzić, skąd ty jesteś, jak się nazywasz albo coś. A widzimy, że ich serce i postawa, że pragnęli Boga i ich wyznanie doprowadziło do tego, że zostali ochrzczeni. Nie chciałbym rozważać tu już tych rzeczy, ale w 92 roku w marcu 20 przyjęliśmy chrzest razem z żoną i w tej dyskusji może tylko taki dysonans był i to trochę tak uderzyło pastora Karela. On na imię ma Ferdynand, ja Ferdynand na nazwisko. Coś mieliśmy wspólnego. Kiedy on powiedział, jak ja powiedziałem, że nie podpiszę tej deklaracji, to on powiedział, że no, to on nie wie, czy zostanę ochrzczony. On to na radę zboru da i starsi on zadecydują. Ja mu tak brzydko powiedziałem, w takim rozżaleniu. I mu powiedziałem, że to nie jest to, że on mnie może ochrzcić, ale on mnie musi ochrzcić, bo tak mówi Słowo Boże. On to przełknął trochę, bo to było może i aroganckie z mojej strony. Ale później w tydzień otrzymałem właśnie informację, że tak, bez podpisania tej deklaracji i tego zgadzają się i nas ochrzczą. To był 92 rok. W 92 roku jeździłem do Betanii, nie będąc oficjalnie członkiem. I w 92 roku była konferencja w Karlsruhe w Niemczech. Wtedy było NRF i NRD. Nie, już było. Po połączeniu było. Ale jechałem do Karlsruhe i jeszcze ta atmosfera taka była, różnicy NRD, kto pochodziła z Federalnej Republiki Niemiec. No i jechaliśmy prawie pod granicę francuską i tam na tej konferencji bardzo przeżyłem głęboko to Bożą obecność, która tam była. Te wydarzenia, pierwszy raz zetknąłem się tak en face, prawie twarzą w twarz, z obecnością Bożą, z cudami, które tam zachodziły. Robiło to na mnie bardzo ogromne wrażenie, tak również moje serce, mogę powiedzieć, przylgnęło do Boga, którego doświadczyłem tak namacalnie w Jego obecności. Ta atmosfera, która tam była na zakończenie, załóżmy, tej konferencji, była tak, jakby ktoś zagęścił powietrze. To było tak, wiecie, jak dzisiaj zespoły występują na scenie i puszczają taką mgłę, taki można powiedzieć, biały dym. To tam było się to w takim, jakby powietrze stało, jakby ta właśnie struktura tej mgły taka była, żeby ją prawie kroić można. Było wielkie uniesienie, to była hala na 5000 ludzi. Mogę tylko wspomnieć tutaj szybciutko wydarzenie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Oczywiście tam widziałem modlitwy o uzdrowienia tych ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Spotkałem się tak twarzą w twarz również z usługą uwalniania nie będę mówił, jak to wyglądało, jak to się objawiało, ale jedna rzecz, która do dzisiaj robi poruszenie mojego serca, to było, ta konferencja trwała od poniedziałku do soboty i od poniedziałku, jak żeśmy tam przyjechali, słuchając tych różnych ewangelistów, między innymi Johnny tam była, jeśli ktoś książkę czytał, też mówiła świadectwo właśnie. Nie. Była tam taka niewiasta, która miała zanik mięśni w rękach i w nogach. Nie potrafiła już praktycznie żadnych czynności robić. Jeździła na wózku inwalidzkim i miała ten wózek elektryczny, że czasem mogła się poruszać, ale miała zawsze osobę towarzyszącą, która ten wózek pchała. Jak między sektorami górnymi i dolnymi się zjeżdżało, były takie rampy, no to zjeżdżali tak i stawiali, i ona słuchała tych wykładów, które tam były, później modlitw, które się odbywały zawsze na zakończenie. I tak jak powiedziałem, nie potrafiła nawet tymi rękoma swoimi dotknąć tego joysticka, który by uruchomił ten wózek w jedną czy w drugą stronę. Zawsze musiała być ta osoba towarzysząca. I ona, tak jak siedzieliśmy w sektorze, z prawej strony zawsze po tej pochylni przejeżdżała i koło tego sektoru stawała, że tak bezpośrednio ją widziałem. I w ostatni dzień, jak była modlitwa właśnie, było tak bardzo odczuwalne obecność Ducha Świętego. To tak jak powiedziałem, coś niesamowitego, tak jakby obecność Boża, ta Szechina była jak gęsta mgła, którą można by było kroić. I było uwielbienie i później była modlitwa również o tych chorych. I ta niewiasta też tam będąc prosiła o modlitwę, modlono się za nią i w pewnym momencie wstała. Wstała, zaczęła tańczyć, skakać, zaczęła się cieszyć jak dziecko. 20 parę lat miała. Gdzieś 15 lat była uwiązana do wózka. To było coś niesamowitego. Jak człowiek mógł oglądać dzieło Boże, ale tą radość tej kobiety z uzdrowienia. Zrobiło to bardzo duże wrażenie na mnie i również odczuwałem taką ogromną więź i wdzięczność do Boga za to. Była również modlitwa na zakończenie tej konferencji. Modlitwa o tych, którzy chcą służyć Bogu, którzy chcą swoje życie oddać Bogu w służbie. Ja siedziałem tak w sektorze niedaleko sceny i nie byłem poruszony, nie przekonany, ale tak rozważałem w swoim sercu iść, nie iść albo coś. Jeżeli chodzi o przekaz, to mieliśmy wtedy właśnie takie translatory, słuchawki na uszach, gdzie ustawialiśmy na dany język i to, co się działo, wszystko było tłumaczone, każdy indywidualnie słyszał, więc nie było tego, że tłumacze musieli tłumaczyć. Także rozumiałem wydarzenie, ale tak jak mówię, nie byłem zdecydowany. Obok mnie siedziała taka kobieta w wieku 35-40 lat, Niemka. Modliła się tam. Ja siedziałem tam, ludzie wychodzili, kto chciał, aby się o niego pomodlono i pobłogosławiono go, aby był włączony w służbę w ciele Pana Jezusa Chrystusa. I jak tak schyliłem głowę, ta kobieta mnie w ramię puka, nie? Mówi mi coś do mnie po niemiecku, ja oczywiście bez tłumacza, nie? Ona widziała, że nie rozumie, więc mi pokazała, że mam iść tam. Że Bóg chce, żebym tam szedł. No to mnie tak też poruszyło i wyszedłem i wtedy również była ta modlitwa o mnie, że pragnę służyć i że będę służył Bogu. pobłogosławiono mnie. Przyjechałem w czerwcu do Betanii, tak jak mówiłem, jeździłem od grudnia. W czerwcu po tym przyjeździe, jak przyjechaliśmy z tej konferencji, na pierwszym nabożeństwie w Katowicach pastor do mnie podszedł i powiedział: ty prowadzisz obóz chrześcijański w Tomiszowicach. Wiecie, ja taki zaskoczony, nie? Z jednej strony obóz i kierownik obozu i chrześcijański, i teraz mam tą odpowiedzialność za wszystko, żeby to, że tak powiem, ogarnąć i prowadzić. To był ostatni turnus takiego ośrodka, która Betania budowała w własnych siłach na prywatnym terenie, tak można powiedzieć, gdzie po naszym turnusie te relacje się zburzyły i wymówiono to. Jeśli chodzi o miejsce odpoczynku i jakichś obozów organizowania. Także od razu tak na głęboką wodę i z drugiej strony, nie znając jeszcze ani ludzi, ani tak prawdę mówiąc tego, co Kościół Zielonoświątkowy wyznaje. I zostałem tutaj, wydaje mi się, dosyć odpowiedzialną rolę miałem tutaj powierzoną. Również pastor Karel używał do usługi i tej niedzielnej kazania i również wyznaczał mnie do tego po tym obozie, że zacząłem usługiwać Słowem Bożym w Betanii. Więc to moje życie nabrało zupełnie innego kolorytu. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w myśl Słowa Bożego, jak na ile już je znałem i studiowałem Słowo Boże w spotkaniu Pana Jezusa z Nikodemem, mówi, aby to odrodzenie było z ducha i z wody. A więc pragnąłem chrztu świętego, zanurzenia w Duchu Świętym. I też taką mamą, można powiedzieć, ciepłą osobą, która dbała o zbór Betanii i zawsze okazywała każdemu wiele ciepła, to była pastorowa, która również tutaj stała w drzwiach i witała wszystkich, którzy przyjeżdżali na nabożeństwo. Okazywała wiele miłości. Była tak również zainteresowana, co w życiu tej osoby, rodziny i tak dalej jest. Dopytywała, czasem organizowała również pomoc. No i wiem, że pewnego dnia powiedziała, żebyśmy przyszli do ich domu, zaprosili nas po nabożeństwie do domu, bo wiedziała, że nie było jeszcze dane mi, żebym przeżył chrzest w Duchu Świętym, ani moja żona, ani moje dzieci. Więc pojechaliśmy tam i tam właśnie podczas tej wizyty, jak się modliła pastorowa i pastor, zostały i dzieci nasze, i moja żona, i ja ochrzczeni w Duchu Świętym. To było głębokie, duże przeżycie, które do dzisiaj w moim życiu i sercu daje takie trwałe, głębokie owoce, które również mogę w swoim życiu na zewnątrz pokazywać. To było coś niesamowitego, wiecie, kiedy Bóg ożywiał Słowo Boże w moim życiu. Ja tak bardzo pragnąłem tego zbliżenia, bardzo pragnąłem tego chrztu. Słowo Boże mi tak bardzo mocno przemawiało i dotykało. Kiedybyśmy Księgę Izajasza otworzyli w 59 rozdziale, tutaj Bóg tak wyraźnie przed tą moją decyzją chrztu tak bardzo dotykał i uzmysławiał mi moje życie, moje postępowanie, ale również pokazywał mi na relacje między mną a nim, między każdym człowiekiem a Bogiem. 59 rozdział Księgi Izajasza i przeczytam 3 wersety. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą. Wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Biblia mnie czytała, kiedy ja zgłębiałem tu i z otwartym sercem i modlitwą czytałem to słowo, to słowo mnie czytało, pokazywało mi moje braki, moje błędy. Ewangelia Jana 3,16 jest tak często powtarzana i ja się z tym słowem zetknąłem już wielokrotnie, ale powiem wam, że tak bardzo dotknęło mnie to poruszenie duchowe, kiedy Bóg tak objawił głębię tego słowa, które mówi, że Bóg tak umiłował świat i pokazywał na mnie, że to mnie umiłował Bóg tak bardzo, że swojego Syna Jezusa wydał na śmierć. Aby każdy, kto w Niego wierzy, a więc i ja, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To było przesłanie do mnie, ale ono mówi o przesłaniu do każdego człowieka. Tak umiłowałem Cię, że Syna swego wydałem na śmierć, Pana Jezusa Chrystusa, że zadośćuczynić temu, że zapłatą za grzech jest śmierć, to jest konsekwencja. I widzimy tutaj, że Pan Jezus przyjął ten wymiar odpowiedzialności, kiedy oddawał swoje życie za wszystkich ludzi. I Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Widzimy, że Słowo Boże również nam objawia. Ja chodziłem do kościoła wtedy powszechnego. Widziałem różne figurki, pamiątki. Akurat Komunia Święta dostałem taki z gipsu odlany posąg Marii, do której się miałem modlić. Było to ładnie wykonane. Błękitna szata, biało-błękitna. Postawiłem sobie ją na stoliku. I podczas tego, jak spałem i tam różnie, załóżmy, myślałem i śniło mi się, pamiętam, że śniło mi się, że jestem na Dzikim Zachodzie. I tak jak na Dzikim Zachodzie te drzwi się otwierają do tej tam restauracji, baru, można powiedzieć, one tak wachliwe są i też mi się tak śniło, że chcę wejść do tego, nie? Ale miałem ręce zajęte. No i próbowałem to głową otworzyć, nie te drzwi. I zamiast te drzwi, to w ten stolik, na którym ta Maria stała, uderzyłem raz, ale nie otwarły się te drzwi i uderzyłem mocniej. Oczywiście miałem skaleczone później czoło. No i ta Maria spadła, się stłukła. Także już w tym momencie też moja modlitwa się skończyła do Marii. Ale chciałem powiedzieć, że Słowo również do mnie przemawiało, kiedy otworzyłem Dzieje Apostolskie 4,12, kiedy Pan mówi, nie ma w nikim innym zbawienia. Czesław się obudził wewnętrznie. To nie ma w tym momencie, załóżmy, prawa Czesławie to, żeby zanosić modlitwę do świętego Krzysztofa, takiej czy innej, załóżmy, patronki twojego życia, o to zazwyczaj tak mówili. To tak do mnie dotarło i tak to zrozumiałem i to było z dnia na dzień, że ja nie miałem wątpliwości, żeby oddawać jakąś część jakiemuś tam, powiedziałbym, figurce świątkowi czy bożkowi innemu. W pierwszym liście do Tymoteusza widzimy, otwórzmy sobie pierwszy list do Tymoteusza. Nie mamy dzisiaj okazji tak często zaglądać do Słowa Bożego. W pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, tutaj wyraźnie Słowo Boże, które jest prawdą. Pan mówił tak i przekonował, poznasz prawdę i ta prawda cię wyzwoli. I tak moje życie z tego, powiedziałbym, śmietniska, w którym żyłem, tak sukcesywnie poprzez Słowo Boże Bóg usuwał z mojego życia. Drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza i od 3 do 6 wersetu przeczytam. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Ja tak przylgnąłem do tej prawdy i widziałem i do dzisiaj widzę, że nie ma nikogo innego jak tylko Jezus Chrystus. To jest wspaniałe, że to przymierze Boga zostało również w moim życiu zawarte. I oddając Mu swoje życie, chcę być Jego wiernym sługą. W swoim życiu, tak jak mówiłem, przeżyłem wiele spotkań z Bogiem. Niedawno nauczałem na temat, jak Bóg przemawia do nas, jak dotyka naszego serca. I w moim życiu również tych chwil i osobistych doświadczeń przeżyłem sporo. Tak czas bardzo szybko ucieka i nie będę przytaczał tu tych wielu rzeczy, ale sami może sobie pamiętacie, jak było, załóżmy, z chorobą serca, którą miałem i gdzie zbadano, stwierdzono, były wyniki i kiedy szedłem na konsultację do kardiologa, zrobiono mi EKG, a później wszedłem do tej pani kardiolog, która stwierdziła, że jestem symulantem i te wyniki, co przyniosłem, to nie są moje. Jak mnie zbadała, stwierdziła, że to nie ma w tym momencie żadnego pokrycia. Wyrzuciła mnie z gabinetu. Sami również pamiętacie moją chorobę, która była w 2020 roku, a więc 3,5 roku temu. Akurat nad tym się troszeczkę pochylę króciutko i tak w telegraficznym skrócie opowiem. Pod koniec 2019 roku, jeszcze przed COVID-em, jak się on pojawił w Azji, dostałem Słowo Boże w proroctwie z Księgi Hioba. Księga Hioba i 33 rozdział. To słowo prorocze, jak tutaj mówię, było do mnie skierowanie i od 14 wersetu przeczytam do 20. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. To trzymam w 19 roku. A tak to przyjąłem, oczywiście pamiętałem o tym, jakoś rozważałem, czas upływał. We wrześniu, sami wiecie, Henio wyjeżdżał dosyć często do Łebieńca, tam do przyjaciół, braci w Chrystusie i tak zawsze chciał, żeby również oderwać się od tej codzienności i wyjechać z Nim. Pamiętam, że chorowałem, to był wrzesień, przed wrześniem to wychorowałem, potem mi się poprawiło. Nie byłem zdecydowany na to, czy z nim jechać, czy nie. Brat Tomek wtedy też z nami jechał. I wiem, że przyszedł ten dzień wyjazdu i w przeddzień tego wyjazdu w nocy tak Pana prosiłem w modlitwie, żeby mi odpowiedział, czy mam jechać, czy nie. I otrzymałem słowo. Znowu w śnie, gdzie Pan mi powiedział, jedź, ale jak usłyszysz decyzję o powrocie, to masz wracać, masz nie dyskutować. No i pojechaliśmy. Pojechaliśmy, ja się tak coraz gorzej czułem. Tam dojechaliśmy na drugi dzień. Tak widzimy, że i Tomek gdzieś nie bardzo się czuł i Henio przyszedł i powiedział, wiecie co, chyba będziemy wracać. Jak myślicie? Trzeba chyba wracać, bo to nie ma sensu. Ja się coraz gorzej czułem, gorączkę, Tomek niespecjalnie, Henio też. Wracamy. To było jednoznaczne dla mnie, pamiętałem o tym i wróciliśmy. Przyjechaliśmy tutaj, wiecie, to już były czasy COVID-u, 20 rok, wrzesień. A więc zadzwoniłem, mojego lekarza nie było, zastępca, kiedy powiedziałem o co chodzi, to przepisała mi antybiotyk, który wykupiłem tydzień. Zażywałem, ale było coraz gorzej. Kiedy wrócił lekarz, który rodzinnym lekarzem był, w poniedziałek zadzwoniłem do niego, powiedziałem mu to, kazał przyjść, prześwietlenie zrobić. Nie widziałem się z nim, ale prześwietlenie mi zrobili. Powiedział, że zadzwoni, teleporada, zadzwoni mi i powie, jak to tam z tą decyzją wygląda. Ja jeszcze do domu nie doszedłem, a on już dzwonił, że mam natychmiast się do szpitala zgłosić. Więc wziąłem, modliłem się jeszcze i znowu miałem sen w nocy. I w tym śnie Pan mi pokazał, że jestem w pogotowiu. Ratunkowe pogotowie mnie wiezie i widzę, że jadę i taki głos słyszę, nie do szpitala zakaźnego. Rano analizowałem, ale nie bardzo wiedziałem. Wiedziałem tylko to, że w moim sercu jest niechęć do szpitala zakaźnego. I kiedy jechaliśmy, załóżmy, tym samochodem, zobaczyłem, że to jest zakaźny szpital i że jest napis, który mówi o tych nieboszczykach, których się tam wkłada. A więc widzimy tutaj, że byłem bardzo przybity tym, tym miejscem w ogóle i ten napis, który tak wyraźnie mówił, go w swoim sercu niosę. Na drugi dzień poszedłem na Lipową. Tam już szpital badania przeprowadzał. Nie można było bez badania dostać się do szpitala. Nie był wtedy jeszcze szpitalem zakaźnym. I w tym momencie mogę powiedzieć, że czekałem na przyjęcie. Moja córa była ze mną. Siedziałem na tej ławce, taki osłabiony. Pani doktor przyszła, która miała dyżur. Powiedziała, wie pan co, no bez testu my pana nie przyjmiemy, niech pan jutro rano przyjdzie, będzie test, niech pan zrobi test na COVID. Zobaczyła to prześwietlenie, to ja pana przyjmę. Przyszedłem na drugi dzień, rzeczywiście ona zeszła, zrobiła mi ten test. Wtedy ten test wysyłało się, dzisiaj jest od razu ten test na COVID. Ona przygotowała przez ten czas izolatkę, bo nie była pewna, czy ja mam COVID, czy nie, izolatkę i tam w tej izolatce, załóżmy, jak mnie przyjęła, miałem noc spędzić, żeby ten wynik przyszedł. Wynik przyszedł na drugi dzień i okazało się, że, bo to z nosa brali, z dziurki, że w jednej dziurce nie ma COVID-u, a drugi jest niepewny, nieoznaczony. No i czekali do 10, jak przyjdzie ordynator i ordynator powiedział, on nie będzie drugiego testu robił, bo ten, załóżmy, wynik jest niepewny, a on też nie dopuści, żeby cały szpital zakazić COVID-em. więc u nich nie zostanę, bo oni nie są covidowym, ale on załatwi miejsce, więc załatwił to w Zawierciu u swojego kolegi. Zawieźli mnie tam, jak jechałem tym pogotowiem, gdzie mnie wieźli, bo już tak się słaniałem, że nie mogłem chodzić. Więc widziałem tylną szybę samochodu i to, co się na jezdni dzieje i tak dalej. Jeszcze nie wiedziałem wtedy, że do Zawiercia to nie miało znaczenia. Wjechaliśmy na teren szpitala, widzę o pogotowie, zakręca, odwraca tak jadąc i napis prosektorium, nie? I ten napis, który widziałem w śnie. Wiecie, no takie trochę nieprzyjemne odczucie. Przywieźli mnie na ten oddział tam, to był nowy oddział paliatywny, miał być otwarty, wszystko nowiutkie, a zrobili z tego właśnie oddział dla covidowców. I rzucili mnie do tego szpitala covidowego, na taką salę, gdzie już byli tylko ci, którzy wychodzą. Ale tak szybciutko, już w skrócie. Położyli mnie tam na to łóżko, zaraz badania zrobili to, ponieważ mój stan był poważny, bo to było obustronne zapalenie płuc z tymi sprawami związanymi z COVID-em. Więc dali mi na tą salę, tam były trzy łóżka, czwarte miejsce było koło okna, wolne. Więc kiedy trochę tak przyszedłem do siebie na drugi dzień, tak pomyślałem o tym wszystkim. Tak mnie ulokowali przy drzwiach wejściowych i tam umywalka była. Kto tam ręce mył, to to chlapało. Ja o tych własnych siłach, bo tam były czteromiejscowy pokój był, czteroosobowy i to jedno miejsce pod oknem, tam było wolne, nie było łóżka. Ja to moje łóżko tam przepchałem. Pielęgniarka jak przyszła, zobaczyła, co ja zrobiłem, to ochrzaniła mnie. Dlatego, że podłączono mnie do pompy, taka pompa, która toczyła 24 godziny heparynę z uwagi na ten mój stan zdrowia, no ale ja to wszystko tam przeciągłem. Położyłem się tam przy tym oknie i podczas nocy mam znowu sen. I w tym śnie cały czas mi Słowo Boże w tym momencie mówi skóra za skórę. Co to może być? Tak mnie męczyło to. Obudziłem się później i dochodzę. Mówię, jaka skóra za skórę? O co chodzi? Takie, nie? Byłem przekonany, że to jest duchowe zrozumienie. Zacząłem w myślach szukać, gdzie to może być. Ja mówię, czy Słowo Boże coś takiego mówi? Przypomniał mi się fragment też Hioba, gdzie jak sami wiecie, spotyka się Pan Bóg i szatan. W drugim rozdziale i Księga Hioba i drugi rozdział i tam w tym fragmencie Słowa Bożego, jak sobie znalazłem, widzę, jak jest tutaj ta rozmowa, czwarty i piąty werset. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci zło rzeczą w oczy. Tak rozmyślałem o tym Słowie Bożym jeszcze później, kiedy się tak zamieniłem tymi miejscami, przywieziono pacjenta na to miejsce, które tam ja zajmowałem. I wtedy również Bóg przemówił do mnie i duchowo, jak czytałem, pokazał mi piątą księgę Mojżeszową, gdzie też rozważałem to i te rzeczy się tak razem łączyły, a ja się biłem w środku swoim. Piąta księga Mojżeszowa i tutaj 19 rozdział i 21 werset, gdzie w Słowie Bożym czytamy: oko twoje nie ulituje się, życie za życie. Oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Ja mówię, czyżby to było, że jakaś zamiana ma się dokonać, życie za życie? Nie rozumiałem tego i nie umiałem sobie tego uzmysłowić, ale rozważając, dostałem w nocy znowu Słowo Boże. Może was to męczy, ale z przypowieści Salomona, kiedy spojrzałem na to, to również nie rozumiejąc tego, ale w swoim sercu odczuwałem duży pokój. Widziałem, że Bóg o mnie dba i Bóg ma o mnie staranie. Przypowieści Salomona, 21 rozdział i 18 werset mówi nam: okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych odstępca. Wiecie, wstrząsnęło to dla mnie. I kiedy tak rozważałem, myślałem, mówię, to co, za mnie ktoś ma umrzeć? Jak leżałem, to widziałem tego pacjenta, który był na moim miejscu, tam gdzie to łóżko. Jego stan był bardzo poważny. Kiedy się obudziłem na drugi dzień, to koniec września, wywieźli go tam na OIO. Jego stan był bardzo ciężki. I kiedy na drugi dzień zapytałem pielęgniarki, co się z tym pacjentem stało, powiedziała, że zmarł w nocy. Rano, kiedy przyszedł ordynator i badali mnie, ordynator powiedział, no, przełom się zrobił. A więc można powiedzieć, że mój organizm zaczął przyjmować te leki i zaczął reagować. Zaczęły się poprawiać wyniki. Krótko mówiąc, mogę powiedzieć, że z dnia na dzień doświadczałem takiego Bożego wsparcia, Bożej pomocy i wersety, które przychodziły również mnie poruszały. Kiedy przyjechałem ze szpitala, już nie będę mówił o tych innych perturbacjach, które później wynikły, a które Bóg pięknie rozwiązał w moim życiu, kiedy mogłem doświadczyć Jego miłosierdzia. Chociażby to, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o mój głos, jeśli chodzi o ten nerw krtani, który w zeszłym roku dowiedziałem się, że nie jest martwy, ale jest żywy i będę dalej mógł spokojnie rozmawiać. Nie będzie to, że będzie mój głos zanikał. Kiedy przyszedłem ze szpitala, później otrzymałem znowu słowo od Pana, które przyniosła mi pewna osoba. I powiedziała mi również fragment z Księgi Joba, gdzie, pozwolę sobie przeczytać na zakończenie. Księga Joba 33, również rozdział i tutaj było to takim zwieńczeniem tych wszystkich wydarzeń, które były w moim życiu. 33 rozdział i przeczytam od 18 wersetu, a więc dalszy ciąg. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach tak, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nimi jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup. To jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy. Pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Mogę powiedzieć, w tych doświadczeniach, które przechodziłem ostatnio i przechodzę, mogę powiedzieć tak jak Hiob, mając już Księgę Hioba, który w 42 rozdziale, 2 i 5 werset, tutaj jakbyśmy wzięli, on mówi, że w swoim życiu jest takie wydarzenie, że sam Hiob przed tym całym utrapieniem i tak dalej, jak żył, może powiedzieć, jak w 5 wersecie, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie. Ale po tych doświadczeniach powiedział, ale teraz moje oko ujrzało Cię. Wdzięczny jestem Bogu za to, że On mnie pamiętał w moim domu. o moich dzieciach. Pamięta również o tej społeczności, do której chodzę i gdzie mogę cieszyć się również wami, gdzie mogę cieszyć się ze społeczności z wami. Mogę brać udział w waszych troskach, w waszych słabościach. Możemy wspierać się razem i wspomagać. Mówię to dlatego, aby zachęcić tych, którzy jeszcze nie podjęli takiej decyzji pojednania się z Bogiem. Życie z Bogiem jest wspaniałe. To nie znaczy, że uchroni nas od wszystkich doświadczeń. Będziemy je przechodzić, będziemy przeżywać trudne chwile, ale to jest wspaniałe, kiedy Bóg mówi, że On jest z nami, że mamy się nie bać. Mamy oddać Mu, powierzyć swoje życie i każdego dnia w wierze pielgrzymować na tej ziemi bez względu na jakie doświadczenia jesteśmy wystawieni, bo On o tym dokładnie wie. Ostatni werset, którym chciałem się podzielić i który dedykuję sobie i wszystkim nam, to jest Jeremiasza, 29 rozdział, gdzie Pan tak bardzo apeluje do każdego człowieka. I w tym fragmencie 13 wersetu mówi o tych, którzy szukają Boga codziennie. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. To jest zapewnienie Boga. Każda dusza, która będzie szukała Boga, znajdzie Go. Gdy mnie będziecie szukać całym sercem. I tak pragnę, aby każdy z nas w swoim życiu i w tym, co doświadcza, umiał oddać Bogu całe serce. Amen.